Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Leszek Osieczko z Open Doors Polska. Dzień dobry.
Dobry, witam pana i witam państwa.
Oczy całego świata zwrócone są na Katar w ostatnich dniach, czyli gospodarza piłkarskich mistrzostw świata. Dziś nie będziemy oczywiście rozmawiać o piłkarskich emocjach, ale o kontrowersjach, jakie budzi ten mundial. Są to oczywiście najdroższe mistrzostwa w historii. Mistrzostwa, które odbywają się w cieniu podejrzeń o korupcję. Mistrzostwa, które odbywają się zimą. Ale to, co nas dziś najbardziej interesuje, to sytuacja chrześcijan w tym kraju i respektowanie praw człowieka. Świat patrzy na te futbolowe święto, ale no właśnie, czy widzi też dramat, który dotyka chrześcijan? No właściwie można powiedzieć tuż za bramami stadionów, notabene przy budowie których miało zginąć kilka tysięcy ludzi.
No to jest temat w ogóle, który w tym przypadku nie jest poruszane. Oczywiście w przypadku samego Kataru na etapie przygotowań wspominano i w zasadzie dowodzono tego, że tutaj ten proces dochodzenia do bycia gospodarzem Kataru przy mistrzostw świata był wielce nieetyczny, pomijając to. Natomiast z drugiej strony musimy popatrzeć na sam kraj, na samą kulturę tego kraju, żeby zrozumieć, co tak naprawdę tam się dzieje. Kraj jest krajem muzułmańskim. Oczywiście, gdy popatrzymy na populację tego kraju, to też będziemy bardziej rozumieli sytuację, która towarzyszy chrześcijanom, dlatego że sam kraj to jest, składa się mniej więcej z populacji o wielkości 300 tysięcy, natomiast obecnie w Katarze zamieszkuje około 1 800 000 osób. Pytanie, skąd one się tam wzięły i w jakim celu. Tutaj w celu przygotowania tych mistrzostw, ale też nie tylko w celu przygotowania mistrzostw, bo więc Katar to jest kraj, który stoi głównie ropą, naftową, a w zasadzie głównie gazem, niezbędne było rozwinięcie i rozbudowanie wszelkiego rodzaju infrastruktury. Katar to jest kraj, który dzisiaj posiada największe złoża gazu ziemnego spośród chyba wszystkich krajów na świecie i też złoża są szacowane na jakąś horrendalną ilość sześciennej tego gazu. Natomiast jeżeli chodzi o samą ropę, to tego paliwa jest zdecydowanie mniej. Podobno według wszystkich prognoz tego paliwa wystarczy do 2025 roku. Natomiast kraj powstał bardzo niedawno, bowiem tak na dobrą sprawę odzyskał niezależność w 1971 roku i ta niezależność została przekazana przez Brytyjczyków. Wcześniej oczywiście ten kraj był pod jurysdykcją Turcji. No i został ustanowiony jako taka próba usamodzielnienia się na Półwyspie Arabskim, bowiem mieliśmy tam do czynienia z dwoma konkurencyjnymi wobec siebie klanami. Natomiast klan, który dzisiaj jest u steru rządów, czyli Al-Sani, udało mu się uzyskać tą niezależność i budować tą swoją państwowość w oparciu właśnie o te paliwa. Żeby tą państwowość wybudować, to tak jak powiedziałem, niezbędne było zaproszenie siły roboczej, która została stamtąd do Kataru ściągnięta z takich krajów chociażby jak z Pakistanu, z Indii, Iranu, tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu umożliwić rozbudowę tego kraju, infrastruktury. Natomiast w ostatnich latach oczywiście też przygotowanie tych mistrzostw świata. W związku z tym doprowadzono do tego, że przyjechało do tego kraju ponad 1,5 miliona osób, z czego około 370 tysięcy pośród tych wszystkich osób stanowią właśnie chrześcijanie. No niestety, tak jak to ma miejsce w wielu krajach Zatoki, w wielu krajach Półwyspu Arabskiego, chrześcijanie przynajmniej w tych krajach są na tak zwanym cenzurowanym, są grupą wyznaniową, która teoretycznie albo której teoretycznie umożliwia się funkcjonowanie, natomiast są traktowani bardzo po macoszemu. Chociaż gdybyśmy tak popatrzyli szczerze na sam Katar i chociażby to, w jaki sposób Arabia Saudyjska dzisiaj traktuje chrześcijan i chrześcijaństwo, to w Katarze możemy mówić już o pewnych przywilejach, dlatego że chociażby od niedawna zostały podjęte kroki na rzecz tego, żeby mimo wszystko chrześcijanie mogli się gromadzić, mogli się zbierać. Oczywiście robi się to w taki sposób, żeby ten kult był sprawowany pod nadzorem i aby była pod nim była kontrola, która temu towarzyszy. W związku z tym wyasygnowano cały dystrykt w niedaleko okolicy Doha i wybudowano kompleks kościelny, który dzisiaj służy wyznawcom wielu religii chrześcijańskich.
Czyli takie chrześcijańskie getto?
Ja bym powiedział, że to jest raczej takie chrześcijańskie centrum handlowe. Dlatego, że to nie jest tak, że chrześcijanie tam są zamykani i oni nie mają stamtąd prawa wyjść. Natomiast chrześcijanie po prostu w tym właśnie miejscu mogą budować kościoły, mogą się zgromadzać. Oczywiście te kościoły są w pełni wyznaczone, są w pełni kontrolowane. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę samą kulturę Kataru, ten hołdowanie islamowi wahabickiemu, to musimy pamiętać, że chrześcijanie, no to niestety to są ludzie, którzy według muzułmanów wyznają religię politeistyczną, są tak zwanymi niewiernymi, w związku z tym gdyby demonstrowanie tego chrześcijaństwa w tej kulturze jest bardzo, bardzo źle traktowane.
No w lokalnych mediach w Katarze regularnie pojawiają się tego typu hasła, jak krzyż nie powinien znosić się pod niebem Kataru, dzwony kościelne nie mogą bić w Doha, nie kalajmy ziemi Kataru kościołem.
No, dokładnie tak jest i gdyby Państwo popatrzyli i przyjrzeli się to, w jaki sposób chociażby to centrum zostało wybudowane albo w tym dystrykcie, to miejsce zostało wygospodarowane na to, żeby chrześcijanie mogli mieć tam swój kult, to ono w żaden sposób nie przypomina budynku kościelnego. Po to, żeby nie bulwersować Paltarczyków, po to, żeby ich nie denerwować, którzy są najzwyczajniej po prostu bardzo niechętni. Natomiast biorąc pod uwagę to właśnie złożoność kulturową, tą tradycję, która towarzyszy właśnie, albo w oparciu o której Katar funkcjonuje dzisiaj, no to możemy podzielić tą grupę chrześcijan jak gdyby na dwie części. Pierwsza to są oczywiście ci chrześcijanie napływowi, którzy przybyli do Kataru między innymi tylko albo zasadniczo po to, żeby zarabiać tam pieniądze, a to jest jeden temat. Natomiast mamy do czynienia oczywiście jeszcze z chrześcijanami, którzy stanowią rodowici Katarczycy, nawracający się mimo wszystko na chrześcijaństwo, głównie za sprawą internetu i za sprawą sieci telewizji satelitarnych. Natomiast w przypadku odkrycia oczywiście takiej konwersji na chrześcijaństwo, muszą się liczyć z bardzo srogimi sankcjami, począwszy od tego, że mogą być osadzeni chociażby w więzieniu, mogą być pozbawieni prawa do dziedziczenia albo do opieki nad dziećmi.
Teoretycznie natomiast chyba nawet grozi im kara śmierci, chociaż od wielu lat takie wyroki nie są wykonywane.
Ostatni wyrok bodajże został wykonany w 2007 roku, w związku z tym nie tak dawno. Natomiast możemy patrzeć na to z perspektywy oczywiście tutaj sytuacji, która polega na tym, że nie są sankcjonowane chociażby prawa związane z powszechną deklaracją praw człowieka, której sygnatariuszem oczywiście Katar jest, natomiast z drugiej strony no, Katar ze względu na swoją pozycję, jeżeli chodzi o zasoby surowców, no to niestety dzisiaj dyktuje warunki, mamy wrażenie w Europie między innymi, w związku z tym to, że te prawa związane z artykułem 18 nie są przestrzegane, nikogo jak gdyby nie bulwersuje. Innymi słowy, pieniądze są tutaj wystarczającym pretekstem, żeby nie zwracać albo przymykać uwagę na sytuację chociażby związaną z łamaniem praw człowieka, zwłaszcza odnoszących się do wolności słowa, wyznania religii.
No dobrze, ale to w takim razie, czy chrześcijanie w Katarze są bezpieczni, mogą się czuć bezpieczni? Jak należałoby to w takim razie ocenić? Bo z jednej strony przywileje są, z drugiej strony cały czas funkcjonuje prawo, które jednak sankcjonuje te ogromne dysproporcje między muzułmanami a chrześcijanami.
Na żaden wypadek. Nie możemy powiedzieć, że chrześcijanie powinni i mogą czuć się bezpieczni. Zresztą mają swoich partnerów terenowych w tym kraju. Musimy zauważyć to, że oni w żadnej minucie, sekundzie swojego istnienia tam w taki sposób nie mogą powiedzieć o swojej rzeczywistości religijnej. W związku z tym mamy do czynienia, no niestety, z krajem represyjnym, wysoce represyjnym. Większość spotkań chrześcijańskich dzisiaj jest mimo wszystko organizowanych potajemnie. Należałoby chociażby na fakt, że przed pandemią COVID-19 w Katarze funkcjonowało około 150 spółek chrześcijańskich, tak zwanych domowych, które miały usankcjonowane prawnie jakby to możliwość gromadzenia się, zbierania i praktykowania. Natomiast od tamtego czasu, po zakończeniu pandemii albo zejściu jej w niepamięć, możemy powiedzieć, tylko 60 bodajże 7 uzyskało ponowną akredytację do tego, żeby tego typu rzeczy mogły być realizowane w obrębie życia chrześcijańskiego. W związku z tym do tego dochodzą oczywiście ta presja ze strony społeczeństwa, bo oczywiście na tym poziomie prawnym Katar funkcjonuje bardzo, bardzo efektywnie jako państwo, natomiast musimy też pamiętać, że jakikolwiek akt nawrócenia, z którym mamy do czynienia właśnie w Katarze, jest postrzegany albo jest rozstrzygany też jak tak zwanego dyshonoru na całej rodzinie. W związku z tym to rodzina najczęściej podejmuje wszelkiego rodzaju działania związane z tym, żeby jak najszybciej osobę, która porzuca islam na rzecz islamu, przywrócić
na rzecz chrześcijaństwa.
Chrześcijaństwa przewrócić na łono islamu i posuwając się tutaj do różnego rodzaju można powiedzieć kroków związanych z użyciem siły i przemocy, niekoniecznie tylko wyłącznie fizycznej, ale też przemocy psychicznej, bowiem taka osoba jest najczęściej odizolowana od całej rodziny, od całego klanu, jest torturowana, często jest bita, w związku z tym no, tutaj nie możemy mówić o tym, że akurat sytuacja chrześcijan, którzy są osobami albo są rodowitymi Katarczykami pracującymi się na chrześcijaństwo, jest sytuacją, powiedziałbym, taką, w której oni mogą powiedzieć, że już mogą się cieszyć. Aczkolwiek w kontekście chociażby tego, w jaki sposób dzisiaj wygląda sytuacja w krajach ościennych, możemy powiedzieć, że tak czy owak Katar wykonał bardzo duży krok naprzód w tym kierunku, żeby jednak tą sytuację chrześcijan w jakiś sposób dostrzega, sankcjonować, aczkolwiek chce rzeczywiście, żeby to był jakiś system, w którym wydawać by się mogło, mają 100% kontrolę nad tym, co dzisiaj się dzieje w tym zakresie. Natomiast kiedy popatrzymy chociażby na los chrześcijan, którzy przyjechali do Kataru po to, żeby tam najzwyczajniej pracować fizycznie, no to możemy powiedzieć, że no ich los jest trudny. Oczywiście oni też mogą cieszyć się swego rodzaju swobodą, bo chociażby mogą uczestniczyć w życiu religijnym w tym centrum, w tym dystrykcie, który został wyasygnowany dla chrześcijan. Natomiast poziom traktowania, no to niestety możemy powiedzieć, że jest uwłaczający. Ale się zastanawiam też, czy to jest tylko i wyłącznie, jak gdyby, że są chrześcijanami, tylko że niestety Katarczycy, mamy takie wrażenie, że często patrząc na kulturę, musimy popatrzeć na to, że sami Arabowie w pewien sposób dyskryminacyjnie patrzą na inne rasy i z tego powodu też osoby, które przyjeżdżają, są tak zwanymi kafala, tylko w tym celu, żeby pracować, no one są traktowane po prostu gorzej. Po pierwsze, dlatego, że nie są Arabami, po drugie, że są niewiernymi i po trzecie, że przyjechały tylko i wyłącznie tam po to, żeby zarobić na swoją rodzinę, która prostu niedostatek w ich własnej ojczyźnie. Więc ta sytuacja jest tam bardzo złożona, ona nie jest tak bardzo jednoznaczna, a z drugiej strony musimy powiedzieć, że mimo wszystko dostrzegać takie pozytywne znaki ocieplenia tego wizerunku albo tych relacji pomiędzy samymi Karczykami a chrześcijanami. Aczkolwiek oczywiście na ich warunkach wszystko się odbywa. Oczywiście to jest czasami, mam też wrażenie, tworzenie takiej gry pozorów, tworzenie swego rodzaju spektaklu, bo tak, oczywiście my sankcjonujemy to artykuł 18. Możecie przecież przyjechać do naszego kraju, możecie się modlić, natomiast no, tylko i wyłącznie na takich właśnie zasadach i na takich warunkach, jakie są dyktowane przez sam Katar, czyli chociażby nie dopuszczając do tego, żeby mszę oznajmiał on, albo na przykład krzyż wyróżniał budynek, w którym gromadzą się chrześcijanie.
Tak czy inaczej ta sytuacja, trudna sytuacja, niejednoznaczna spowodowała, że Katar w Światowym Indeksie Prześladowań, czyli to zestawienie, które przygotowuje co roku Open Doors, znalazł się w tym ostatnim indeksie na 18 miejscu w gronie 50 krajów najbardziej prześladujących chrześcijan. Czyli jednak no, stosunkowo w tej niechlubnej czołówce, można by powiedzieć.
Tak, tak. To jest niestety, kiedy popatrzymy chociażby na sam Światowy Indeks Prześladowań i to, w jaki sposób jest zbudowany, my staramy się popatrzeć na funkcjonowanie osoby w społeczeństwie z kilku różnych perspektyw, albo w zasadzie chrześcijanina z kilku perspektyw, czyli popatrzeć na te aspekty związane z tym, czy sfera życia prywatnego to jest ta sfera, w której te prawo do wolności wyznanej religii są przestrzegane. I tutaj możemy zauważyć, że ten wynik akurat presji w Katarze, patrząc na ten obszar, jest niestety bardzo wysoki i tutaj niestety chrześcijanom z tego powodu żyje się bardzo trudno. Jakby sama kultura jest też taką kulturą, bardzo mocno umożliwia monitorowanie wszelkiego rodzaju inności albo dostrzeganie tej inności, bowiem gdy mamy do czynienia z chrześcijaninem, który na przykład nie udaje się do meczetu po to, żeby się modlić, a zwyczaj albo ta praktyka po prostu jest taką praktyką, która jest wymagana w kulturze. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu takie osoby niestety są bardzo łatwo indywidualne. Życie w rodzinie, która jest rodziną nie funkcjonującą nie w modelu takim, jak my znamy, zachodnim, możemy się cieszyć dużą swobodą obyczajów, wolnością w obrębie rodziny, natomiast tam w tej rodzinie zawsze na czele rodziny stoi starszyzna i ona dyktuje w zasadzie całemu klanowi, kto w jaki sposób powinien się zachowywać. I ona podejmuje też wszelkie decyzje związane z tym, w jaki sposób osoba, która chociażby odstępuje od islamu, musi być karana. W związku z tym często dochodzi oczywiście w ramach już powiedzmy samosądu do tego, że takie osoby najzwyczajniej po prostu są osadzane w tak zwanych aresztach domowych do momentu, kiedy ktoś jednak stwierdzi, że już wystarczająco skruszała i jest znowu w stanie powrócić na łono islamu. Często takie osoby są głodzone i po prostu są traktowane przemocowo. Także w życiu w społeczeństwie widzimy, jak gdyby ogólnie na tym poziomie społecznym, że następuje swego rodzaju ocieplenie, podobnie jak w życiu w państwie, natomiast no, niestety ze względu na ludność kultury, jej bardzo duży radykalizm, sposób funkcjonowania, który jest oparty bardzo mocno na hierarchii, no tutaj mamy do czynienia po prostu z olbrzymimi wyzwaniami dla samych chrześcijan. Natomiast życie w kościele, oczywiście kościoły nie mogą funkcjonować normalnie. Każdy kościół, który albo związek wyznaniowy chciałby po prostu prowadzić jakąkolwiek działalność związaną z ewangelizacją, w zasadzie nie uzyska takiego prawa do rejestracji, to jest niedopuszczalne, czyli jak de facto chrześcijanie, którzy się gromadzą, oni mogą tam rzeczywiście się gromadzić, zbierać, mogą uczestniczyć w nabożeństwach czy w mszach, natomiast w żaden sposób nie uzyskują mandatu, żeby móc opowiadać o swojej religii, o rzeczach, które są dla nich ważne, a zwłaszcza samym Katarczykom.
O sytuacji chrześcijan w Katarze i nie tylko dziś rozmawiamy. Naszym gościem jest Leszek Osieczko z organizacji Open Doors Polska. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.